Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Witamy serdecznie. Jest godzina 15.04. Dzisiejszym tematem dnia będzie podsumowanie występu reprezentacji Polski oraz koronawirus, bo mamy odwoływane kolejne spotkania. Jest odwołane spotkanie w Fortuna pierwszej lidze, mianowicie Zagłębie Sosnowiec, Resowia Rzeszów, bodajże 27 zachorowań w Zagłębiu Sosnowiec, również odwołane spotkanie Sokoł Ostróda Garbarnia Kraków. Dzisiejszy program poprowadzą
Mateusz Orkuszewski, dzień dobry.
Oraz Daniel Cichański, witamy serdecznie. Drogi Mateuszu, może zacznijmy od tematu ekstraklasy oraz niższych lig. Wiemy, że do tej pory ten temat głównie był w ekstraklasie, bo te badania były też robione na szerszą skalę niż w pierwszej i w drugiej lidze.
Znaczy w pierwszej lidze jeszcze okej, bo tam nie było przepaści pomiędzy przełożonymi meczami w pierwszej lidze i w ekstraklasie. Bodaj to się różniło jednym spotkaniem. Teraz chyba wychodzi na remis, skoro mówisz, że jest mecz przełożony. Mhm. Ale w drugiej lidze nie odwołano żadnego spotkania z powodu koronawirusa. Do tego momentu możemy mówić o tym, że to jest Zielona Wyspa, że koronawirus drugoligowców nie dotyka, no ale też równie dobrze możemy wierzyć w Świętego Mikołaja i w inne rzeczy, tak? Po prostu wynika to bardziej z tego, że tam to podejście jest trochę inne.
Czyli twierdzisz, że mam już przestać wierzyć w Świętego Mikołaja?
Tak, to najwyższa pora.
No to tak też zrobię.
Wróżka Zambuszka też nie istnieje, jakbyś się zastanawiał. To rodzice? Tak.
No dobra, no to popsułeś mi dzisiejszy dzień, ale tak już całkowicie poważnie, to generalnie rzecz biorąc, no jest to ciężki temat, no bo no wiem, jak tam wyglądają te badania i to wszystko, więc to nie było tak robione na taką szeroką skalę jak w ekstraklasie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że gdyby tak to było i w niższych ligach, nie mówiąc tylko o drugiej, tylko trzecia, czwarta, czy nawet A-klasa, w której występuje KTS, weszło, no to tych meczów mogłoby po prostu być odwoływane mnóstwo. No wiemy, jaki mamy też sezon grypowy, więc jest też taki temat, że czy uważasz, że po prostu będzie tego coraz więcej, tych odwoływania tych spotkań?
No siłą rzeczy. Fajne było to, fajne w tym w całej niefajności tej sytuacji było to, że brakowało ognisk nowych, jeśli chodzi o kluby Ekstraklasy, że mieliśmy Pogoń Szczecin, ponad 30 zachorowań, z tego 22 zachorowania u piłkarzy, a tak, no to była dziwna sytuacja, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, coś tam się w Mielcu wydarzyło, Warta Poznań też, ale to nie były ogniska aż na taką skalę. Teraz przytoczyłeś przykład drużyny pierwszoligowej, w której rzeczywiście to ognisko jest znowu bardzo duże. W zasadzie to jest drugie takie ognisko z prawdziwego zdarzenia w polskiej piłce, a te ogniska są ważne dlatego, że jeśli są to pojedyncze zachorowania, no to możemy przekładać mecze punktowo, tak, że tutaj jest na przykład trzech chorych, no to jeszcze gramy, tutaj jest trzech, ale jest kolejnych zagrożonych, tak jak było w przypadku Warty Poznań, to może jednak przełóżmy. No a tutaj jest taka sytuacja, która no nie daje ci wyjścia, że to trzeba jednak cały zespół odesłać na kwarantannę, to dezorganizuje całkowicie pracę w tym klubie, no i trzeba będzie poczekać, aż ci piłkarze dojdą do stanu używalności, że tak brzydko powiem.
Zgadza się. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że mamy w całym kraju żółtą strefę. Wiemy, z czym to się wiąże. 25% może być tylko 25% może być tylko ludzi na trybunach, 25% pojemności stadionu. Zaraz jest duże prawdopodobieństwo, że w większość miast wjedzie czerwona strefa. Wtedy nie będzie można kibiców. Odbyłem krótką rozmowę z Marcinem Animuckim przed wejściem do programu. Nie mógł rozmawiać, bo tam mają sporo spotkań i dzieje się. Jednak powiedział mi, że liga gra, że nic się w tym wypadku nie stanie. Ale jak ty uważasz, jak to teraz znowu będzie wyglądało?
No bo jeśli prawdą są te doniesienia bodajże RMF-u albo Radia Z, tak, że czerwona strefa w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, no to one będą, te stadiony będą zamknięte dla kibiców, gości. No nie wszystkie miasta oczywiście się w to łapią, bo Mielec, Lubin, Bełchatów, gdzie gra Raków, to no prawdopodobnie nie będzie tam tej czerwonej strefy, jeśli oczywiście prawdą są te doniesienia, no ale ja w zasadzie już byłem na to przygotowane od dłuższego czasu, że sytuacja z kibicami będzie wyglądała tak, że 50 to jest naprawdę optymistyczny scenariusz i bym powiedział taka, może nawet lekkomyślność, tak, bo też wiemy, jak wyglądają te mecze, że to nie jest tak, że ci ludzie są rozmieszczeni, że ci ludzie są w maskach i dbają o wszelkie wymogi bezpieczeństwa, chociażby na bramkach, tylko raczej skupiają się w jednych miejscach, tak?
Sprawdziłeś to w autopsji?
Sprawdziłem to, znam to z autopsji, tak było na Widzewie, że jednak ten młyn jest cały czas bardzo mocny i ludzie są zgromadzeni wokół siebie i to potencjalnie jest duże zagrożenie, bo jeśli robimy, ograniczamy wesela do iluś tam osób, no to siłą rzeczy kłuć musi w oczy to, że tam kilka tysięcy osób jest blisko siebie na stadionie bez maski, drąc się bardzo dużo, krzycząc.
Znaczy to prawda właśnie, że zarzucałeś piosenki, skakałeś i dopingowałeś w trakcie tego spotkania?
Nie, to nie jest prawda, gdyż ja nie wspieram żadnej drużyny. Jestem obiektywny obserwatorem.
Mówisz, że jesteś fanem KTS-u.
No tak, ale do momentu, kiedy grał Michał Manej.
Okej, kadra Polski.
Znaczy, no jeszcze kończąc, ja się do tego przygotowywałem, 25% objętości stadionu wydawało mi się absolutnie naturalnym krokiem, że to musi tak wyglądać. Teraz kolejnym absolutnie naturalnym krokiem jest to, że będziemy grać bez kibiców. Ale z dwojga złego lepiej grać bez kibiców niż nie grać w ogóle. I musimy po prostu zacisnąć zęby, dotrzymać do końca rundy. Zobaczymy, jak sytuacja pandemiczna w kraju się będzie rozwijała, ale rozumiem kibiców, rozumiem też piłkarzy, którzy niezależnie od tego, czy robią to pod publiczkę, czy nie, mówią o tym, że bez kibiców to jest zupełnie coś innego, ale no dużo cierpliwości, bo no taka cierpliwość jest wymagana w każdym sektorze życia, a piłka nożna tym sektorem życia jest trochę mniej ważnym.
Kadra Polski. Taki mój mały wstępik, bo uważam, że jesteśmy narodem, któremu wiecznie coś nie pasuje i wiecznie szuka gdzieś dziury w całym. Podobały mi się spotkania, przede wszystkim, tak jak mówię, z Finlandią, z Bośnią i Hercegowiną. Ktoś powie, że reprezentacja Finlandii wyszła w rezerwowym składzie, ktoś powie, że Bośnia i Hercegowina grała praktycznie cały mecz w dziesiątkę. Okej, to wszystko jest przyjęte, ale trzeba też strzelić tyle bramek, trzeba też zaprezentować dobry futbol i to nie jest wina Polaków, że tamci wyszli w takim, a nie innym zestawieniu, albo że dostali czerwoną kartkę. Ja uważam, że to było najlepsze zgrupowanie kadry trenera Brzęczka. To też było fajne zgrupowanie, bo dostaliśmy sporo odpowiedzi. Między innymi przede wszystkim zobaczyliśmy Karola Linettiego w dłuższym wymiarze czasowym i nawet jeżeli wszedł na krótko z Włochami, to mi się ta zmiana podobała. Jest to zawodnik moim zdaniem został największym wygranym tego zgrupowania. Też cieszy postawa właśnie wszystkich środkowych pomocników. No może Krychowiak by zaprezentował się trochę gorzej, no ale jednak Góralski, który jest cały czas właśnie mówione, że to jest typowy przecinek, że tylko na wślizgu też daje fajne piłki, został ograniony z asysty u Roberta Lewandowskiego. Naprawdę to jest dobry piłkarz. Mateusz Klich też prezentował fajne zagrania, gdzie zbliżał się do poziomu tego, który prezentuje w Premier League, ale z drugiej strony też niepotrzebna jest też jazda z Piotrem Zielińskim, bo uważam, że też w tych spotkaniach na pewno by dał jakieś konkretne liczby. I też...
Ciechan, poruszyłeś tyle wątków, że ja się będę odnosił przez następne 15 minut, także spokojnie.
Czas. Jeszcze kwestia Modera, tak? Który też na pewno wchodzi bez kompleksów i podoba mi się, że nie zwraca uwagi na to, czy to jest reprezentacja Polski, czy Lech Poznań gra tak samo i nie kalkuluje. Może teraz twoje zdanie, bo ty nie zadajesz w ogóle pytań, więc musiałem się trochę wystrzelać.
Tak, wystrzelałeś się na zasadzie z ramówki na cały program.
To też było po prostu taka zapowiedź, że też możesz mnie brać do swoich programów. Ja cię wziąłem do mojego.
Ja nie mam swoich programów, także spokojnie.
Masz.
Tak, tak. Ja tam tylko sprzątam. Zacznę może od tego, o czym ty mówisz, o tym, że jesteśmy krajem malkontentów, którym wiecznie coś się nie podoba. Mi się podoba to, że wiecznie nam się coś nie podoba, tak to ujmę, bo mam wrażenie, bo wiesz, z czego to wynika.
No, wytłumacz słuchaczom.
To wynika z tego, że jesteśmy nauczeni, jak to wygląda zazwyczaj później na wielkich turniejach. Tak. Ty mówisz, że jesteśmy tam mistrzami świata w narzekaniu, tak, i szukaniu dziury w całym. Ja mam takie wrażenie, że my przez lata byliśmy mistrzami świata, albo Europy przynajmniej, albo Europy Środkowo-Wschodniej, mistrzami Europy Środkowo-Wschodniej w lekceważeniu znaków ostrzegawczych, tak, że... był sukces w eliminacjach, czyli awans na Euro, to już potem selekcjonerzy mogli zrobić wszystko, tak, że musiał się pojawić tam Paweł Zarzeczny, który jako jedyny przypomniał, że to nie jest czas na lizanie się po pewnych częściach ciała, ale generalnie selekcjoner po awansie był osobą nietykalną, tak. Skoro jest awans, to zamknąć ryła wszyscy i zobaczymy, jak to wyjdzie na wielkiej imprezie.
Wiem, jak to wychodziło.
A wychodziło zazwyczaj źle.
Poza Euro...
2016, tak. Ale to też przyczyniło się do tego, że jeszcze mocniej lekceważyliśmy te znaki ostrzegawcze przed mundialem, że te szalone eksperymenty na wałki i tak dalej. Mówiliśmy, to jest trener, któremu musimy zaufać, no bo na Euro zrobił wynik. I dlatego bardzo mi się podoba taka postawa szukania dziury w całym, że ludzie nie dają się omamić tylko samymi wynikami, bo to często Jerzy Brzęczek zasłaniał się w eliminacjach. No nie ma gry, ale no są wyniki, tak, że gra przyjdzie z czasem. Teraz złożyło się tak, że i są wyniki, i zaczątek fajnej gry. Ale tutaj też musimy brać cały czas poprawkę na to, jak układały się te spotkania. Finlandia po tym, jak wymieniła 10 zawodników w obu meczach w porównaniu ze spotkaniem z Polską, bo tam tylko jeden zawodnik ostał się, po jednym w zasadzie się ostało w tych składach, wygrała dwa mecze. Może nie z jakimiś super wysoko notowanymi rywalami, bo bułgarska piłka jest mocno na zakręcie. No ale już Irlandii nie można lekceważyć. Gdybyśmy na Irlandię trafili w grupie na Euro, no to mogliśmy to zrobić. Cieszę się, że to się nie wydarzyło, bo ten mecz w Dublinie byłby bardzo, bardzo trudny. To już zupełnie inna Finlandia. Tak? No i no, trzeba brać poprawkę na to, że to był rezerwowy skład Włochy. No po pierwsze, niewykorzystane sytuacje ze strony kadry Roberto Manciniego. Po drugie, to, że my tych akcji zaczepnych stworzyliśmy mało. W zasadzie nie mieliśmy nawet tak dobrej sytuacji, jak w tym meczu z Holandią. Z Holandią mieliśmy lepszą sytuację niż z Włochami, kiedy gra wyglądała lepiej. Tak? I to trzeba o tym pamiętać. Oczywiście Linetti mógł tam w ostatniej minucie strzelić.
Wtrącę tylko, że się zgadzam.
Tak. No i trzeba brać poprawkę na Bośnię i Hercegowinę. Po pierwsze dlatego, że czerwona kartka. Po drugie dlatego, że szybko wszedł pianić, tak? Było jeszcze łatwiej. No i też trzeba pamiętać o tym, że Bośniacy są w specyficznym momencie, jeśli chodzi o swoją kadrę, bo przegrali baraże, a bardzo mocno nastawiali się na to, że jednak zagrają, tym bardziej, że no, mieli mecz z Irlandią Północną u siebie i wydawało się, że to jest przynajmniej taka utorowana droga do tego, żeby zagrać w finale tych meczów barażowych. Nie udało się, pianić w końcówce zmarnował świetną sytuację. I co zrobił selekcjoner reprezentacji Bośni? No powiedział, że odchodzi, tak? No bo nie widzi jak gdyby światełka w tunelu w tej sytuacji i bierze na siebie tę porażkę. W związku powiedzieli mu, że no nie będziemy teraz w 3-4 dni organizować nowego selekcjonera. Może rzeczywiście trener nie będzie dalej pracował, no ale jeszcze kadrę w tych dwóch meczach poprowadził, ale też inne jest trochę podejście zawodników, jak wiesz, że tego trenera za dwa mecze może nie być, tak? No i tutaj wszystko składa nam się w taką całość, że okej. My między tam 15 a 40, a powiedzmy 60 minutą zagraliśmy świetnie i potrafiliśmy skorzystać z tego, że Bośnia gra w osłabieniu. Ale no trzeba brać poprawkę na to, że to jednak tak wyglądało.
Zgadza się. Myślę, że jest tak, jak powinieneś. Trzeba się cieszyć, ale też zachować chłodną głowę. Do tematu środkowych pomocników oraz szerszych wątków wrócimy sobie po przerwie muzycznej. Spróbujemy połączyć się z Tomaszem Włodarczykiem. Nie będę tutaj ukrywał, że mamy delikatne problemy techniczne, więc może to połączenie nam nie wyjść, no ale mamy w studiu Mateusza Rokuszewskiego, który wie wszystko. Więc teraz chwila muzyki i wracamy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Słuchaj nas na weszło.fm.
Temat dnia. Reprezentacja Polski oraz zachorowania koronawirusa w niższych ligach, a mianowicie w pierwszej i w drugiej. Co to dla nas znaczy? A my teraz o tym porozmawiamy z Tomaszem Włodarczykiem. Witamy cię, Tomku.
Witam, dzień dobry.
Powiedz nam, jak ty widzisz to zgrupowanie, no bo trzeba powiedzieć sobie, czytałem sobie twój artykuł i napisałeś tam, że Jerzy Brzęczek zasługuje na szacunek i na czas, na to, żeby to zbudować reprezentację Polski. No zgrupowanie na pewno pozytywne, wiele odpowiedzi też dostaliśmy, wielu nowych zawodników się pokazało, a przede wszystkim ja jestem zadowolony z tego, że dostał szansę w końcu Karol Linetti, bo przed tym zgrupowaniem zagrał 2 mecze po 90 minut, na tym zgrupowaniu zagrał 2 mecze po 90 minut, więc w końcu mógł się zaprezentować. Jak ty to widzisz, jak to wyglądało z twojej perspektywy?
Tak, w tym tekście na meczyki.pl pisałem głównie o tym, że Jerzy Brzęczek przede wszystkim wygrał czas, a nie żeby mu dawać jakieś specjalne przywileje.
Przepraszam, źle się wyraziłem, tak, masz rację.
Tak, tak, ale że po prostu zasługuje o tyle na szacunek, co po prostu normalne traktowanie. Kiedy reprezentacja gra dobrze, to chwalimy, kiedy reprezentacja gra źle, to krytykujemy. Gdzieś widzę, że często w tych opiniach trochę huśtamy się od skrajności w skrajność. Gdy przychodzi słaby wynik, przegrana, to właściwie już gdzieś wieszczymy katastrofę, ale gdy jest wygrana, no to jednak bardzo trudno o tonowanie tych nastrojów. Więc ja po prostu podszedłbym do tego październikowego zgrupowania z optymizmem, ale też umiarkowanym optymizmem. Nie szalał i nie robił też z nowych twarzy typu Jakub Moder, czy Michał Karbownik, czy Sebastian Walukiewicz od razu zbawców tej reprezentacji. Tak samo jak nie przekreślałbym ani Grzegorza Krychowiaka, czy Piotra Zielińskiego, którego nawet na tym zgrupowaniu nie było. Więc po prostu dajmy kadrze pracować, dajmy Brzęczkowi pracować w spokoju i takim właśnie względnym szacunku, i jeżeli należy mu się krytyka, to krytykujmy, ale żeby to być może nie było przepełnione też taką dozą szydery, która wiadomo, że od początku właściwie jego pracy jemu towarzyszy, więc wydaje mi się, że i tak koniec końców każdą właściwie reprezentację weryfikuje duży turniej. Łatwo to chociażby porównać na tle reprezentacji Włoch, gdzie tak La Gazzetta dello Sport właściwie na jedynce nie zajmowała się nawet takim spotkaniem jak Liga Narodów przeciwko reprezentacji Polski, bo dla nich tak naprawdę wyznacznikiem są tylko duże turnieje, czyli mundiale i Mistrzostwa Europy. Kiedy Włosi nie pojechali na Mistrzostwa Świata, bo przegrali baraże ze Szwedami, no to była to absolutna katastrofa dla kibiców, dziennikarzy, córnich i tak dalej, bo oczywiście to niecodzienny przypadek, bodajże ostatni raz taki stan miał miejsce w latach 60. Więc myślę, że oczywiście abstrahując od poziomu Włoch, Hiszpanów, Portugalczyków, Holendrów czy Anglików, bo my jesteśmy jednak półkę niżej, to też tak trochę powinniśmy patrzeć. To ja bym sklasyfikował po prostu reprezentację jako nawet ta wyższa klasa średnia, gdzie awans na taki turniej jak Euro jest obowiązkiem, ale jednak też będziemy przegrywać mecze, czy to z Holendrami, czy Włochami, nie wiem, 5-10, ale możemy z nimi powalczyć, jak to było w przypadku Italii. To październikowe zgrupowanie na pewno było takim wpuszczeniem świeżego powietrza, zrobienia przeciągu w tej reprezentacji. Jerzy Brzęczek, wydaje mi się, bardzo dobrze zarządzał tymi zasobami ludzkimi, które miał. Zagrało w 3 spotkaniach w krótkim czasie, bo to był zaledwie tydzień, 25 zawodników. Zrobił więc taki prawdziwy przegląd wojsk. Wszystkich piłkarzy sprawdził z pola. Nie zagrał tylko Łukasz Skorupski. I w większości ci zawodnicy dali jednak bardzo pozytywne odpowiedzi. To oczywiście pozwala nam myśleć optymistycznie na przyszłość i dalej budować te reprezentacje. Mam wrażenie, że selekcjoner osiągnął też kilka takich mniejszych celów. Przede wszystkim obudził te, można powiedzieć kolokwialnie, tłuste misie, czyli piłkarzy, którzy mogli być już właściwie pewni wyjazdu, pewni swojego miejsca w jedenastce, chociażby jak krytykowani Krychowiak czy Zieliński, do jednak wytężonej pracy, do podjęcia rywalizacji, do zapalenia się nawet takiej lampki oho, że ja wcale nie muszę mieć tego placu gwarantowanego, bo są za moimi plecami zawodnicy potrafiący wejść do składu i dać coś tej drużynie ekstra. Więc moim zdaniem tak, przegląd wojsk pod kątem rywalizacji i obudzenia takiej dobrej energii oraz takie przełamanie, powiedziałbym, mentalne. Mówi się o Adamie Nawałce i jego przygodzie z reprezentacją, że też zgrupowanie w październiku i wygrana historyczna z Niemcami tę reprezentację zbudowała. tutaj takiego może wyniku z rywalem, jak wtedy byli Niemcy, mistrzowie świata, nie było, ale kto wie, czy w pewnej skali tego przełomu właśnie w październiku nie obserwowaliśmy, że ta kadra wreszcie poczuła się na boisku dobrze, swobodnie, że pojawili się nowi piłkarze, którzy fajnie współpracowali z takimi zawodnikami, nie wiem, jak Robert Lewandowski, który bardzo chwalił chociażby wspomnianego przez ciebie Karola Linettego. Jeśli szukałbym zwycięzców, to zostawiając właśnie tę młodą gwardię, której będziemy musieli się na pewno jeszcze w kilku spotkaniach przyjrzeć, no to bezapelacyjnie trzeba wspomnieć właśnie o Linettym, który zdobył swoją pierwszą bramkę w spotkaniu o stawkę, pierwszą od debiutanckiego spotkania z Norwegią 6 lat temu, to jest wręcz nieprawdopodobne. No i ja tutaj nie boję też się użyć takich słów, że to było takie być albo nie być dla Linettego w kadrze. Gdyby on przy tej liczbie minut, które otrzymał, zagrał źle, to prawdopodobnie Jerzy Brzęczek mógłby z niego już na dobre w tym najbliższym okresie do Euro zrezygnować. Wiem, że on też no myślał może nie o rezygnacji z reprezentacji, ale nie chciał już przyjeżdżać jako taka zapcha i dziura na kadrę i być może właśnie dać sobie spokój na jakiś czas z reprezentacją, jeśli miałby tylko podpisywać się na liście, odbijać kartę do pokoju i obserwować wszystko z ławki rezerwowych. Na szczęście pokazał klasę, pokazał jakość, dojrzałość, mnóstwo takich cech, których nam brakowało. To były zwłaszcza przeciwko Bośni i Hercegowinie taki energetyczny, bym powiedział, występ, bo Linettego było widać po prostu wszędzie i z tyłu, i z przodu. Zaprezentował niekonwencjonalne zagrania, jak chociażby tę piętą do Góralskiego, który był bliski asysty przy strzale Lewandowskiego. Wtedy jeszcze kapitan spudłował, ale potem też pokazał mnóstwo jakości. Więc no tak, Linetty to jest taki piłkarz, który na pewno bardzo dużo tym zgrupowaniem wygrał. I mam wrażenie, że on czuje się na boisku bardzo dobrze, kiedy jednak na murawie nie ma obok niego Grzegorza Krychowiaka. Myślę, że on bardzo często był przez niego w pewien sposób, nie wiem, czy mentalnie, czy taktycznie tłamszony i ta współpraca nie funkcjonowała. Kiedy Karol był na boisku chociażby z Jakubem Moderem czy Jackiem Góralskim, to już funkcjonowało to znacznie więcej, że on też tego ciężaru odpowiedzialności brał na swoje barki więcej, więc no tak, wyglądał bardzo dobrze, podobnie jak Mateusz Klich. No tutaj można było wymieniać, zwłaszcza po tym wczorajszym meczu, takich mniejszych lub większych bohaterów znacznie więcej. Jacek Góralski, który gdzieś zadał kłam tej charakterystyce takiego klasycznego przecinaka, człowieka od ślizgów, który niewiele więcej, zwłaszcza od tej strony piłkarskiej, potrafi kadrze dać. A wczoraj właśnie momentami naprawdę jego zagrania, jego wybory były bardzo ciekawe, inteligentne i w tym momencie, tak jak ja nawet miałem wątpliwości, czy to nie jest czasem zawodnik, który być może na listę 23 piłkarzy się nie zmieści, tak on w kadrze raczej naprawdę nie zawodzi i zasługuje na to miejsce, więc no Jerzy Brzęczek ma gdzieś taki pozytywny, myślę, ból głowy, ale jednocześnie pamiętajmy, żeby spokojnie dać pracować, oceniać i zobaczymy, co na Euro, zobaczymy, co w eliminacjach do Mundialu, zobaczymy także, co w listopadzie, kiedy ta poprzeczka znów będzie zawieszona bardzo wysoko, bo gramy z samymi finalistami też Euro, jak Ukraina, Holandia i Włochy.
Fajna była też ta radość Karola Linettiego i całego zespołu, bo to pokazało, że jemu ulżyło i że drużyna też jest z nim. Poruszyłeś też temat Grzegorza Krychowiaka i Piotra Zielińskiego. Moim zdaniem trochę ludzie przesadzają, bo wszyscy już się podniecają, że drużyna bez Piotra Zielińskiego to super, że jego trzeba odstrzelić, ale wydaje mi się, że to jest zupełna paranoja i że to jest bardzo dobry piłkarz i moim zdaniem w meczach z Bośnią i Hercegowiną i z Finlandią, jeżeli by grał, to też by dał liczby i asysty. Czy uważasz, że właśnie trochę za szybko jesteśmy w stanie kogoś przekreślić, jak na przykład Zieliński, Krychowiak, a za wcześnie też dajemy do góry na przykład Modera, który jeszcze jednak powinien, no nie jest to osoba, która jeszcze teraz zmieni oblicze reprezentacji.
Zdecydowanie tak. No właściwie o tym teraz mówiłem, że nasze opinie bardzo często są od ściany do ściany. Nie ma nic po środku. Albo ktoś się nadaje, albo nie nadaje. Albo ktoś jest bohaterem, albo ktoś jest antybohaterem. Albo Brzęczek pracuje dobrze, albo kadra już leci w przepaść i po takim meczu właśnie jak Holandia do niczego ani zespół, ani selekcjoner się nie nadaje i no właściwie wszyscy prognozują gdzieś jakąś kompletną katastrofę, przy czym ta katastrofa właściwie ani razu w meczach o stawkę patrząc generalnie nie nastąpiła, bo awansowaliśmy z pierwszego miejsca do Mistrzostw Europy. Wiadomo, że bardzo często bolały oczy nawet w spotkaniach ze słabymi rywalami. Pamiętam ten wyjazd do Macedonii Północnej, gdzie no, graliśmy katastrofalnie, ostatecznie wygraliśmy, ale to były prawdziwe męczarnie. Fakty jednak są takie, że punkty się zgadzały, bramki się zgadzały. Mieliśmy jedną z najszczelniejszych defensyw w całych eliminacjach w Europie. W Lidze Narodów jesteśmy na pierwszym miejscu, choć wiadomo, że trzeba brać jeszcze poprawkę na te dwa najcięższe spotkania z Włochami i Holandią. Więc tak jak mówię, tragedii nie ma. Idziemy gdzieś powiedzmy małymi krokami do przodu, ale to co wspomniałeś, no Zielińskiego czy nawet Krychowiaka, który mam wrażenie jest trochę pod formą fizyczną, bo sam jestem ciekaw, jak wpłynął na niego ten powiedzmy zachwiany cykl przygotowań związanych z pandemią, gdzie wiadomo, że była przerwa, później krótkie przygotowania i tak dalej, i tak dalej. On jest takim piłkarzem, gdzie musi być na tip-top gotowy właśnie od tej strony fizycznej. Gdy w PSG go skreślono, gdy trenował indywidualnie, no to wyglądał bardzo źle. Gdy do Rosji dostał taki nowy zastrzyk energii, gdy w Rosji taki zastrzyk energii dostał i trafił pod ciężką rękę powiedzmy tych rosyjskich długich zimowych przygotowań, no to zdecydowanie odżył i został właściwie piłkarzem ligi, nie tylko pomocnikiem, piłkarzem Lokomotywu, ale najlepszym zawodnikiem ligi rosyjskiej, więc ani jednego, ani drugiego piłkarza bym nie skreślał. Nie tak dawno, bo często pada takie pytanie, jaki mecz dobry zagrał Zieliński. No to wystarczy spojrzeć też po jego statystykach z eliminacji do Mundialu, gdzie 6 ostatnich meczów z 10 zaliczył 6 asyst, więc był on bardzo ważną postacią zarówno u Nawałki, jak i trenera Brzęczka, który wystawiał go w każdym meczu eliminacji od początku do końca, wyciągając tylko poza nawias pierwsze spotkanie z Austrią, gdzie zszedł po godzinie z powodu urazu pleców, jeśli dobrze pamiętam. Więc tak jak powiedziałeś, być może gdyby Zieliński grał w takim meczu jak z Bośniakami, gdzie też wykorzystaliśmy, ale to też trzeba potrafić przewagę jednego zawodnika, to również by błyszczał. Tego nie wiemy, nie dowiemy się, możemy gdybać. Błyszczeli w tym momencie inni i chwała im za to. Trzeba chwalić Modera, trzeba chwalić Klicha, Linettego czy Góralskiego, wielu innych zawodników, ale weryfikacja w kadrze, weryfikacja w futbolu jest właściwie od każdego meczu, no, zaczyna się od początku. No, popatrzmy, gdzie jest Czesław Michniewicz po 3 tygodniach od objęcia Legii. Uważano go za zbawcę, teraz trochę, mówiąc brzydko, jest jak uwierająca skarpeta w bucie, bo odpadł z Ligi Europy, przegrany Superpuchar. Trzeba budować i tą miotłą nową machać naprawdę bardzo sprawnie, żeby no Legię właśnie odbudować, a nikt nie będzie jakby klaskał mu za same dobre wyniki w lidze. Przegrał, chyba tak można powiedzieć, razem z zespołem U21.
No właśnie, tylko ci na chwilę przerwę w tym momencie, bo pojawiła się przed chwilą dosłownie, chciałem się na następne pytanie o to zadać. Tematem, następnym trenerem został wybrany Maciej Stolarczyk. Wiadomo, że jeszcze był brany pod uwagę Jacek Magiera, no i jak dokończysz, to możesz powiedzieć coś właśnie o tym, że o Macieju Stolarczyku, jak ty to widzisz.
Tak, tak, pisałem o tym chyba wczoraj czy przedwczoraj, że to będzie Maciej Stolarczyk, a nie Jacek Magiera, ale kończąc właśnie, jak w futbolu wszystko bardzo szybko się zmienia, to są tylko 3 tygodnie i co, nagle nie wiem, Czesław Michniewicz jest gorszym trenerem, czy został źle oceniony wcześniej, że może zbyt entuzjastycznie. Tak to nie działa. No jest to stare powiedzenie, jesteś dobry jak twój ostatni mecz i ono jest właściwie no, takim clue, meritum jakby tego, co dzieje się w piłce. Dziś Brzęczka mamy prawo i powinniśmy moim zdaniem chwalić za październikowe zgrupowanie. Czy mamy głowę w chmurach? Nie, po prostu trzeba podejść do tego trzeźwo, ale ja nie zgadzam się z opiniami, gdzie mówimy, że Finowie jako, nie wiem, zespół drugi garnitur, czy nawet niektórzy mówią o hokeiści z Finlandii, to dlaczego mieliśmy nie pokonać takiej drużyny? Z Włochami to mieliśmy Fuksa, a Bośnia no to grała w 10, więc ich też spokojnie puknęliśmy 3-0 i nie było problemu, więc my możemy patrzeć i odbijać zawsze piłeczkę w dwie strony, patrzeć na szklankę do połowy pełną i pustą, bo równie dobrze możemy argumentować, że przecież my z Finami też graliśmy drużyną rezerwową, a z Włochami też mieliśmy gdzieś tam swoje sytuacje. W strzałach było celnych 3-3. Nie wiem, to podanie Klicha do Lewandowskiego w ostatniej chwili ratował Emerson i mogliśmy swoje bramki zdobyć, bo graliśmy powiedzmy defensywnie, ale znacznie odważniej, z wyższym pressingiem niż przeciwko Holandii. I przeciwko takim zespołom musimy tak grać, bo ani Włochami, ani Hiszpanami, ani Holendrami raczej nie będziemy i nie jesteśmy. Więc trochę wydaje mi się, no przesadzamy, mówię, czasami zarówno w tą negatywną, jak i pozytywną stronę. Ani nie jest tak dobrze, ani tak źle z reprezentacją Jerzego Brzęczka, jak czasami w niektórych momentach jego pracy, w przypadku teraz października, wcześniej we wrześniu mówiliśmy, czy jaka jest taka powiedzmy generalna opinia, więc moim zdaniem więcej takiej pokory, trzeźwego spojrzenia na sytuację i jakiegoś też, wydaje mi się, jakiejś dozy takiej cierpliwości do tego, co może być w czerwcu. Nie twierdzę, że to już jest jakieś nowe otwarcie, które nakręci reprezentację. Może jest, może nie. Pracujmy po prostu dalej, powstrzymajmy to, co udało nam się uzyskać w październiku. Zobaczmy, jakie kolejne wnioski można wyciągnąć w listopadzie, ale skreślanie jednego, a gloryfikowanie drugiego nie ma absolutnie sensu. Jeszcze tak dużo może się po drodze zmienić. Nie wiem, minęło kilka miesięcy, pamiętamy, w jakim punkcie w kadrze był chociażby Krystian Bielik. No, też się nim zachwycaliśmy, też właściwie był pewniakiem na Euro. Przydarzyła mu się bardzo ciężka kontuzja i nagle no, trudno w tym momencie odpowiedzieć, na jaki poziom on przez te kilka miesięcy wróci. Nagle chłopaka w kadrze nie ma, są inni. Tak to niestety w piłce po prostu działa. Trzeba patrzeć na bieżąco. Ale dobrze, że nie ma tych może świętych krów. Nie wiem, czy to jest za mocne słowo czy określenie, ale myślę, że takie lekkie pobudzenie nawet bym powiedział, czy dla Zielińskiego, który ma dużo jakości, czy dla Krychowiaka, który wielokrotnie dawał kadrze dużo, to też nie podziała korzystnie, że oho, właśnie, kurczę, muszę dać jeszcze więcej od siebie, jeżeli trener na mnie postawi.
Tomasz Włodarczyk był naszym i Państwa gościem. Dziękujemy Ci bardzo za poświęcony czas i
za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem na naszej antenie, a naszym gościem, naszym i Państwa gościem będzie Patryk Kniat, 2001-2015 Lech Poznań, 2015-2017 dyrektor sportowy Wielana Toruń, był też trenerem 2017-2018 Warce Gdynia. A przede wszystkim jest to były trener Karola Linettego, o którym sobie szerzej porozmawiałem. Witamy serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Pękałeś wczoraj z dumy, jak widziałeś, jak gra Patryk? Jak gra Karol?
Coś jeszcze raz bym prosił o powtórzenie, bo coś nam przerywa na linii.
Tak, to może nawet lepiej. Pytałem, czy pękałeś z dumy, jak widziałeś, jak wygląda Karol w tym spotkaniu.
Tak, tak, tak. Rzeczywiście zagrał dobry mecz i powiem szczerze, że sobie dzisiaj też przeglądałem na Instacie tam różne statystyki tego meczu i fragmenty i rzeczywiście no, chyba najlepszy mecz Karola w reprezentacji.
No bo w końcu też dostał szansę przed tym zgrupowaniem reprezentacji Polski w przeciągu 6 lat. Tylko 2 spotkania po 90 minut. Teraz na jednym zgrupowaniu 2 razy po 90 minut. Wiemy, jak to wszystko wyglądało. Nie cieszył się zbytnim zaufaniem poprzednich trenerów, czy to właśnie trenera Nawałki, czy wcześniej trenera Brzęczka. Teraz dostał tą szansę. Pytanie, czy może inaczej, dlaczego tak późno? Albo czy to dopiero był odpowiedni moment, aby go wstawić i czy już nie wyskoczy z tej karuzeli, że tak powiem?
No to pytanie do selekcjonera, natomiast no ja wierzę w to głęboko, że to był taki przełomowy moment dla Karola. Dostał szansę, wyjęty z szafy, głęboko schowany, tak jak pan redaktor wspomniał i tutaj pokazał się z jak najlepszej strony. Ja też widzę pewien progres takiej pewności siebie Karola i myślę, że tutaj przy kolejnych szansach, jakie otrzyma, no, możemy mieć lidera środka pola na ładnych parę lat, bo wydaje mi się, że pomalutku ta zmiana pokoleniowa w środkowych formacjach naszej reprezentacji pomalutku się dzieje, także i liczę na to, że to właśnie Karol stanie się tym liderem.
Pewną taką zaletą Karola i nad tego w reprezentacji i nie tylko w reprezentacji jest to, że jest takim piłkarzem środka pola, ale też zawodnikiem uniwersalnym. W twojej ocenie, gdzie najłatwiej wydobyć z niego ten potencjał, który oczywiście ma? Gdzie on może być najlepszy, najbardziej pożyteczny?
No taki Karol jest, on był od dziecka takim zawodnikiem, gdzie tak naprawdę jako trener piłki do dziecięco czy młodzieżowej zastanawialiśmy się, czy pozycja numer 6, czy pozycja numer 10, tak, bo miał walory i tutaj, no wczoraj widzieliśmy Karola, który dosyć odważnie gdzieś tam miał akcje ofensywne, tak, strzelił bramkę, uczestniczył przy kolejnej bramce, można powiedzieć, takiej asyście drugiego stopnia do Kamila Jóźwiaka. I oczywiście no też trzeba przypomnieć i to powiedzieć otwarcie, że przeciwnik grał w osłabieniu i być może to też spowodowało trochę więcej miejsca, troszeczkę mniej powiedzmy takiej odpowiedzialności w defensywie, wiedząc, że przeciwnik gdzieś tam się mocno cofnie i grając w osłabieniu będzie więcej przestrzeni na tym placu. Natomiast no ja uważam, że to jest ósemka po prostu. No to jest łącznik między takimi stricte defensywnymi działaniami i tymi ofensywnymi.
Ostatnio Karol Linetti zmienił klub, przeszedł do Torino. Czy uważasz, że to ten transfer mógł mu dodać pewności siebie i jeszcze wnieść go przez to na wyższy poziom?
Myślę, że tak. No, wiadomo, że każda zmiana otoczenia gdzieś tam troszeczkę zmienia zawodnika, natomiast no jest Karol ma tak znaną markę gdzieś tam we włoskiej piłce, że tutaj pewnie wiedział, że nie będzie problemu jakiegoś większego z graniem. Natomiast ja dostrzegam może nie zagrożenie, ale takie mam wątpliwości, bo zauważyłem taki moment w meczu z Finlandią, tak? W momencie, kiedy Krychowiak wchodził na boisko, to jak gdyby no, Karol utrzymał się gdzieś tam w cień, prawda? Łatwiej mu, podejrzewam, gdzieś tam będzie podjąć rękawice tego lidera środka pola. Pewnie z zawodnikami, no, którzy powiedzmy też wchodzą do tej reprezentacji. Ja już w kolejnym pewnie wywiadzie, bo dzisiaj trochę tych telefonów miałem, to może jest taki pola z Karolem, z Kubą Muderem i może tutaj uważam, że to taki bardzo ciekawy i mocno przyszłościowy był ten środek pola naszej reprezentacji. Mhm.
Wspomniałeś o Muderze, wiadomo, że to jest zawodnik, w ogóle którego ty dotknąłeś jeszcze w Lechu, czy już się nie załapałeś?
Nie, ja z Kubą Muderem nie miałem z okazji pracować.
A zaskoczyło cię to, co się wokół niego dzieje w ostatnich miesiącach, czy jako osoba będąca cały czas tego Lecha blisko, bo jeśli nie pracownik, tylko kibic, no to na pewno śledziłeś jego poczynania bardzo dokładnie. Zaskoczyła cię ta eksplozja formy i wszystko to, co się wydarzyło?
Myślę, że nie zaskoczyła, ale oczywiście, że zaobserwowałem gdzieś tam poczynania Kuby, tą ścieżkę taką bardzo mocno i mozolnie przepracowaną, tak, z wypożyczeniem, z powrotem, z kolejnymi szansami. On rzeczywiście w tych początkach tutaj wchodzenia w dorosłego Lecha, no, zdradza takie symptomy, także tutaj myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, a tutaj na poziomie reprezentacji również wykazał się z bardzo dobrej strony i myślę, że nie mówimy o jakimś tam testowaniu dzieciaków, tylko może Kuba bardziej, tak, od Karola, natomiast Karol jest takim zawodnikiem na tyle dojrzałym, że jeżeli dostanie zaufanie, uważam, to tutaj naprawdę na wiele, wiele sezonów jeszcze możemy mieć dużo pociechy z niego w polskiej reprezentacji.
Życzymy panu, żeby miał pan sporo takich telefonów, nie tylko o Karolu Linettym, bo to też bardzo dobrze o panu świadczy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym państwa gościem był Patryk Kniat.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem, a naszym gościem już jest pan Jan Tomaszewski, były wybitny reprezentant Polski, przede wszystkim świetny bramkarz. Panie Janie, mam pytanie od razu z grubej rury. Powiedział pan o Wojciechu Szczęsnym, że powinien zrezygnować z gry w kadrze przez to, że broni Łukasz Fabiański. Czy mógłby pan rozwinąć swoją myśl tutaj u nas?
Tak, naturalnie. Oczywiście ja tak powiedziałem, to jest moje zdanie, natomiast ja uważam, że tutaj Jurek robi błąd, bo trzeba wyznaczyć jednego bramkarza, bo tak jest na całym świecie. Wszystkie reprezentacje grają z tym bramkarzem, który no, jest numerem jeden. Przecież w Niemczech jest kilku bramkarzy, a gra Neuer i koniec. Bramkarz musi mieć ten psychiczny spokój. Natomiast dlaczego ja jestem za Wojtkiem? Oczywiście bardzo szanuję Łukasza, ale dlaczego jestem za Wojtek? Wojtek jest jeden z najlepszych bramkarzy świata i jest w dziesiątce, ostatnio chyba był w dziesiątce najlepszych bramkarzy świata i jest to dziwne, dziwili się włoscy dziennikarze. Ja wiem, co to znaczy. Ja wiem, co to znaczy, jak Wojtek teraz przyjedzie do klubu i jego koledzy będą ze zdziwieniem, no niemal śmieli się z niego, jak to? To ty jesteś jednym z najlepszych bramkarzy świata, grasz w jednej z najlepszych drużyn świata i co, siedzisz na ławie w reprezentacji Polski? To jest po prostu w tym momencie dewaluacja tego zawodnika i przepraszam, takie jest moje zdanie. Uważam, że Wojtek powinien grać jako numer jeden. A wszystko zależy od Brzęczka. No i ja uważam, że robi błąd.
No tak też w innych reprezentacjach jest, właśnie tak jak pan wspomniał, że broni ten jeden bramkarz. Tutaj powiedział pan, że trener Brzęczek robi błąd, a czy to zgrupowanie ocenia pan na plus? No bo jakby nie patrzeć, zwycięstwo z Finlandią 5-1, zwycięstwo 3-0 z Bośnią i Hercegowiną, remis z Włochami, więc wyniki pozytywne, ale czy jest pan zadowolony z gry?
Ja oceniam niedobrze, ja oceniam doskonale. Dlaczego? Jeśli chodzi o Finlandię, grali rezerwowi z jednej i z drugiej strony, to jest dla mnie mało ważne. Natomiast jeśli chodzi o Włochy i o Bośnię, to po raz kolejny, po raz piąty z rzędu Jurek robi to, co powinno należeć do prawdziwego selekcjonera, czyli gra jednym systemem, robił podczas gry zmiany typu 1-1. Wiecie pani i państwo,
tak,
co to znaczy.
Tak. Obrońca za obrońcę, środkowy, tak, boczny, tak, pomocnik za bocznego pomocnika. Tak.
Dla mnie błąd był w meczu z Włochami, że wystawił prawego Bereszyńskiego na lewej stronie i dlatego te ataki były z lewej strony. Praktycznie ich nie było. Natomiast to, co zrobił, co to drużyna zrobiła z Bośnią i Hercegowiną, to jest po prostu gra praktycznie doskonała do 70 minuty. I dlaczego? Dlatego, że z Włochami, ba, nawet z Holandią graliśmy z tyłu dobrze. Z tyłu graliśmy poprawnie, natomiast z przodu nie było tego ataku. Ten Robert Lewandowski miał 2-3 piłki. Natomiast po raz pierwszy, moim zdaniem, w reprezentacji zdarzyło się, że Robert Lewandowski czuł się tak jak w Bayernie.
że dostawał zawodnicy... sporo piłek i miał sporo sytuacji.
A ile tych asyst miał? Jakie były rozgrywki między nim a
Kniechem? Asysta doliny tego fantastycznego.
O Jezus, fantastyczna. Do Knicha to podanie. Po prostu pokazał, że jest najlepszym piłkarzem świata. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja mówiłem od dawien dawna. Mamy najlepsze pokolenie piłkarskie w historii. Pan Kazimierz Górski tego nie ma, tylko trzeba to po prostu poukładać i trzeba to wprowadzić w życie. I Jurek to od 5 meczów robi, brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Natomiast teraz jak słyszę jakieś wątpliwości, że no Bośnia to tego, a ja mam do pana jedno pytanie. Jakie były wyniki między Holandią, Włochami a Bośnią?
No nie wygrywali
remisy.
To dlaczego? Jurek popełnił moim zdaniem tutaj jeden błąd, że przed meczami z Włochami, przed meczami z Holandią mówił wszem wobec nam, że o Jezu, jaka to jest drużyna, najlepsza na świecie, ach, grają, jak fenomenalnie grają. A ja mam pytanie. Co Włosi w ostatnich 4 latach zrobili? Z Mistrzostw Europy odpadli tak jak my w ćwierćfinale. Na Mistrzostwa Świata nie pojechali. Myśmy pojechali, tak? Holandia nie pojechała ani na Mistrzostwa Europy, ani na Mistrzostwa Świata. To kto tu jest faworytem? Kto jest lepszy?
No wie pan, ale też ciężko patrzeć.
Nasi piłkarze, przepraszam, grali, weszli na boisko zastraszeni. Jak ja po meczu z Włochami słyszałem, że od trenerów, od szkoleniowców, od wybitnych, jak to się mówi, ekspertów, tych pseudoekspertów, że no wstydu nie przynieśli, to ja mam pytanie do jasnej cholery. Czy my wychodzimy na boisko po to, żeby nie przynieść wstydu, czy po to, żeby wygrać? I wyszli i powiedziałem, z Bośnią jest ostatnia szansa. Albo to będzie drużyna i ten. I okazało się, że w tej chwili kto jest liderem grupy?
Polacy.
I my jedziemy do Włoch. Mam nadzieję, że gramy, powrócimy, że Jurek powróci, czego mu z całego serca życzę, do Bolonii. Pamięta pani, państwo, co to była Bolonia? Jego występ pierwszy, gdzie byliśmy lepsi od Włochów.
Jeden z lepszych meczów pod wodzą trenera Brzęczka.
A i byliśmy lepsi, tylko dzięki no, fatalnej decyzji sędziego ten mecz zremisowaliśmy. I mam... Proszę im powiedzieć, no 4 punkty są chyba 6 punktów, ale 4 punkty dają nam pierwsze miejsce w Final Four i najprawdopodobniej Zbyszek chyba to powiedział, że gdyby tak było, to jesteśmy gospodarzami Final Four.
I to by była, tej edycji. Tak, i to by była świetna wiadomość dla wszystkich Polaków i dla fanów reprezentacji Polski. I moje pytanie jeszcze, kto według pana największym wygranym tego zgrupowania?
Linetty. Oczywiście Jurek Brzęczek. I tutaj chylę czoła, brawo Jurek, wreszcie nie gra jakimiś 3 dziewiątkami, to jest Linetty. Dla mnie ta lewa strona z lewonożnym Recą, no był naprawdę wszyscy grali bardzo, bardzo dobrze. Natomiast Linetty chyba najbardziej zasłużył na to. No ja przepraszam, że nie mówię o Robercie Lewandowskim.
Ale to jest klasa, to ma wszystko, tak jak pan powiedział, że najlepszy piłkarz w Europie. A Karol Linetty przede wszystkim dostał tą szansę i ją chyba wykorzystał. Z tym jesteśmy zgodni.
Nie wykorzystał, on po prostu no, eksplodował.
Jeszcze ta bramka.
Tak. Nie, to mówię. Tu jest wszystko ten. No i co jeszcze tu dało ten? Teraz na pewno mamy te 2 mecze. Sprawa Milika i sprawa Piątka. No, oni weszli od 70 minuty, to co powiedziałem. No i okazuje się, że to nie jest ten kaliber.
No niestety nie muszą potrenować. Panie Janie, bardzo byśmy mogli rozmawiać godzinę, ale musimy niestety kończyć, bo nam się kończy czas na ten. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas.
Mam nadzieję, że po listopadzie będziemy zadowoleni wszyscy.
Zadzwonimy do pana i porozmawiamy sobie wtedy dłużej. Dziękujemy bardzo. Naszym i państwa gościem był Jan Tomaszewski, a my dziękujemy za dzisiaj.
Mateusz Okrzewski, dziękuję.
Daniel Ciechański, zapraszamy teraz na audycję Przemysława Mamczaka.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.